Dzień dobry, do wysłuchania dzisiejszego programu zaprasza Małgorzata Żurakowska. Co może być siłownią dla naszej odporności? Oczywiście szczepionki. Rozpocznę od wypowiedzi profesora Ernesta Kuchara, kierownika kliniki pediatrii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Nasz układ odpornościowy wpisuje się w ogólną regułę fizjologii. Jak idziemy na siłownię po to, że chcemy, żeby nam mięśnie urosły, to co robimy? Stosujemy trening, którego obciążenie musi być dobrane. Ten trening nie może być za słaby, ale też nie może być za mocny. Musi być, mówiąc krótko, kontrolowany. I kiedy mięśnie rosną? Nie w czasie treningu, tylko po. Dlatego, że dochodzi do tak zwanej superkompensacji, czyli one się pod wpływem tego bodźca odbudowują trochę bardziej niż były przed. No i trening polega na stopniowym zwiększaniu obciążeń. A jak jest w przypadku układu odpornościowego? Dokładnie tak samo. Tylko, że tym bodźcem nie jest siła, tylko kontakt z antygenami. W przypadku szczepień mamy nad tym pełną kontrolę, dlatego że wiemy, co jest szczepiące, wiemy, kiedy ją podajemy. Jeśli zdajemy się na los i przypadek, czyli na, mówiąc krótko, zachorowanie, to tak jakbyśmy chcieli wzmocnić mięśnie w czasie wypadku samochodowego. No, ten bodziec byłby zdecydowanie za silny, a koszt zdrowotny nieakceptowalny. I ja myślę, że dlatego ten trening jest takim dobrym porównaniem. Najlepszym, mówiąc krótko, treningiem dla układu odpornościowego są szczepienia, bo wówczas ten bodziec, który ma rozwijać naszą odporność, jest pod pełną kontrolą. My nie jesteśmy samotną wyspą. Doszło do globalizacji, a przypomnę, że są dwa warunki wystąpienia choroby zakaźnej. Po pierwsze, musimy być na nią podatni, czyli na przykład nigdy nie chorować, nie być szczepionym. No, żeby nie mówić gołosłownie, weźmy sobie przykład, powiedzmy, ospy wiecznej, bo to każdy z nas powinien tą chorobę znać, czy błonicy, choroby, której w Polsce nie ma. Ale to nie znaczy, że nie będzie być może. I teraz pierwszym warunkiem jest podatność, czyli mówiąc tylko brak odporności. A drugim warunkiem jest, żeby mieć się od kogo zakaźnić. No bo musi być źródło. I dopiero jak te dwa warunki są spełnione, mamy do czynienia z zachorowaniem, a jeżeli takich przypadków jest więcej, no to z epidemią. Celowo opowiadałem Państwu o tych dwóch warunkach wystąpienia choroby zakaźnej, bo w wielu przypadkach my już ten pierwszy warunek spełniamy, czyli mamy populację osób, które są podatne na zakażenie. I zachorowań nie ma tylko dlatego, że na razie nie ma się jeszcze od kogo zarazić. A to się może w każdej chwili zmienić. Po pierwsze, demografia. Starzejemy się. Wiadomo, że z wiekiem odporność nie wzmacnia się. Jesteśmy słabsi. Druga sprawa to jest to, że dużo więcej wyjeżdżamy. Czy kiedyś bardzo wielu z nas wyjeżdżało w kraje tropikalne, gdzie sytuacja epidemiczna, od razu powiem, jest znacznie gorsza niż u nas. Także wystarczy, że kilka takich osób przywiezie nam chorobę, której od dawna nie było, a przypomnę, które dwie choroby pierwsze się pojawią. Te, które są najbardziej zaraźliwe. Odra i krztusiec. No krztusiec już mieliśmy. Dlaczego krztusiec? No bo jeden chory zaraża średnio kilkanaście osób podatnych. Wyobraźmy, co się dzieje. Jedna osoba zaraża kilkanaście, te kilkanaście z nich zaraża po kilkanaście. Mamy wzrost wykładniczy, czyli mówiąc krótko, przy którymś już powiedzmy rzędzie zakażeń, to już są setki osób i tysiące. I dokładnie to było. W 2024 roku oficjalnie zgłoszono ponad 35 tysięcy przypadków krztuśca, a przecież na pewno wielokrotnie więcej nie zgłoszono, bo przecież nie każdy pójdzie do lekarza, nie każdy będzie miał przeprowadzoną diagnostykę, nie każdy choruje ciężko. Drugą taką chorobą jest odra. Podobna sytuacja. Jeden chory zaraża średnio 16-18 osób. W Polsce, żeby zahamować transmisję, musimy mieć, powiedzmy, uodpornienie przekraczające 95%. To jest trudne do uzyskania. Ktoś przywiezie odrę skądś, a na świecie ta choroba występuje i będziemy mieli ognisko. Ja mówię o treningu i mówię o tym, że po prostu trzeba być w dobrej formie w sensie zdrowia takiego fizycznego, ale też zdrowia immunologicznego, psychicznego też. Proszę zwrócić uwagę, że mały stres jest dla nas treningiem, a duży stres nas osłabia. I dokładnie ta sama sytuacja dotyczy treningu fizycznego, czyli obciążeń na siłowni, jak i obciążeń immunologicznych, gdzie ciężka choroba jest w stanie nam osłabić odporność. No właśnie odra jest świetnym tego przykładem. A szczepienia wzmacniają, bo to jest właśnie to, że dobrze dobrany trening wzmacnia, a źle dobrany szkodzi. Wiadomo, że na początku życia, kiedy układ odpornościowy się dopiero rozwija, to jesteśmy słabsi. A później gdzieś pod koniec, 95% kosztów ochrony zdrowia to jest ostatnie 5 lat życia, kiedy z kolei rezerwy czynnościowe wszystkich układów są już na wyczerpaniu, no i wtedy choroby zakaźne przechodzi się najciężej. Chodzi o to, że jeżeli choroba przenosi się między ludźmi, to jeżeli nie mamy się od kogo zarazić, to nawet jeżeli nie jesteśmy szczepieni, nie chorowaliśmy, jesteśmy bezpieczni. Wiadomo, że nigdy wszystkich nie zaszczepimy. Noworodki nie nadają się do szczepień, osoby w immunosupresji, osoby, które są ciężko chore, no czasami nie jest dobry moment, żeby je szczepić. Odporność populacyjna to taka solidarność międzyludzka. Dzięki szczepieniu nas inni też korzystają. My nie chorujemy i to jest nasza bezpośrednia korzyść. Ale korzysta też nasza rodzina i całe społeczeństwo. W momencie, kiedy spory odsetek jest zaszczepiony, no w przypadku odry aż 95% populacji, odry nie ma, bo po prostu przerwana jest transmisja, nie ma się od kogo zarazić, więc nawet te 5%, czyli co 20 z nas nieszczepiony, na odrę nie zachoruje. Czyli szczepienia mają walor społeczny, to znaczy, że tak jak leczymy się na nadciśnienie, czy obniżamy cholesterol, to tylko my mamy z tego korzyść. Natomiast w momencie, kiedy się szczepimy, a choroba się przenosi między ludźmi, jak na przykład grypa, COVID-19, ospa wieczna, błonica, to wtedy poza nami korzysta z tego całe społeczeństwo. Szczepienia, proszę zwrócić uwagę, się rozwijają, czyli dochodzą nam możliwości ochrony przed kolejnymi chorobami zakaźnymi. Trudno mówić, że te szczepienia obowiązkowe są ważniejsze. One po prostu były wprowadzone do programu szczepień znacznie wcześniej. Kiedyś była prosta reguła. Szczepienia obowiązkowe były bezpłatne, szczepienia zalecane, wykonywane na koszt osób zainteresowanych. A to się nam wszystko w czasie pandemii zaburzyło, dlatego że szczepienia przeciwko COVID były bezpłatne, no, sytuacja tego wymagała, musiały być i do dzisiaj są w pełni finansowane przez państwo, ale nie są bynajmniej obowiązkowe. Podobnie z innych względów szczepienia przeciwko HPV młodzieży też są nieobowiązkowe, a są w pełni finansowane, więc ten podział się nam tutaj trochę zatarł i rozmył. To jest wyrazem pewnej polityki państwowej, więc powiedzmy państwo decyduje, komu refunduje i przyjęto to z różnych względów, że na przykład 65 lat jest taką cezurą, od której finansuje się różne szczepienia w populacji osób starszych. Pojedyncza dawka szczepionki przeciwko żółtej gorączce zapewnia ochronę na całe życie. Także jak planujemy podróżować, to warto zrobić to wcześniej, bo będzie na wiele wyjazdów. Szczepienie przeciwko odrze, wspomniane dzisiaj, dwie dawki, mamy odporność na całe życie. Szczepienie przeciwko ospie wiecznej, podobnie, dwie dawki, odporność na całe życie. Szczepienie przeciwko WZW-A, dwie dawki, odporność na całe życie. Szczepienie przeciwko WZW-B, odporność na całe życie, trzy dawki. Ale już w momencie, kiedy albo nasza odporność jest słabsza, albo ten drobnoustrój się bardzo szybko zmienia, jak na przykład grypa, co roku szczepienie. No ale nic lepszego nie mamy. Poza tym pamiętajmy, że zawsze jakakolwiek odporność jest lepsza niż żadna, więc sens to ma jak najbardziej, zwłaszcza w grupach ryzyka, gdzie ryzyko rozwoju powikłań, konieczności hospitalizacji, a w skrajnych przypadkach zgonu jest po prostu znacznie wyższe. Szczepienia przeciwko błonicy trzeba powtarzać co, powiedzmy, te 10 dla uproszczenia lat, podobnie z krztuścem. Proszę zwrócić uwagę, że do dzisiaj nie opracowano szczepionek na wszystkie choroby, no chociażby opryszczka. No, ja bym pierwszy był chętny do szczepień przeciwko opryszce, no nie ma takich szczepionek, są w badaniach. Szczepienie przeciwko mononukleozie, problem nastolatków, też nie ma. Szczepienie przeciwko HIV, no czekamy na tą szczepionkę, nie udało się zrobić. To nie jest taka prosta sprawa. Szkieletem szczepień, programów szczepień jest szczepienie przeciwko tęczcowi, błonicy i krztuścowi. Trzeba brać pod uwagę choroby przenoszone przez kleszcze, no bo ryzyko kucia jest spore. Dodałbym, żebyśmy nie kojarzyli tylko wyjazdu z chorobami egzotycznymi. Wbrew pozorom, te choroby, które są u nas, mam na myśli grypę, zakażenia RS, zakażenia pneumokokowe w przypadku populacji osób starszych, są dokładnie te same i one są znacznie częstsze. Czyli chodzi o to, żeby pamiętać, robić porządek z zaległymi szczepieniami, takimi, które są potrzebne też u nas w Polsce. Grypa oczywiście podobnie z COVID-em, bo w tym roku coś COVID-u nie ma, ale w ubiegłym roku pojawił się właśnie latem i proszę o tym pamiętać. Z takich innych szczepień, o których warto pamiętać, to dodałbym wirusowe zapalenie wątroby typu B, no i wirusowe zapalenie wątroby typu A, najczęstsza choroba, wirusowe zapalenie wątroby na świecie, a przenoszone przez brudne ręce, czyli w praktyce przez pokarmy, przez wodę skażoną, a to, że u nas można pić wodę wodociągową, to nie jest standard, to jest luksus. Takich krajów, powiedzmy, egzotycznych, tylko Arabia Saudyjska ma wodę zdatną do picia, a gdzie indziej nie wolno pić wody z kranu, nawet powiem więcej, nie wolno nią myć zębów, unikać trzeba, żeby w ogóle nam się dostała gdzieś na śluzówki, bo można się czymś zarazić. No i cóż jeszcze, tam, gdzie jest to potrzebne, to endemiczne, to żółta gorączka, to meningokoki, to chikungunya. Człowiek przygotowany ma znacznie mniej problemów niż taki, który zdaje się na przypadek.
Parę słów na temat wirusa RSV.
Wirus RS jest znacznie bardziej stabilny niż wirus grypy. W przypadku wirusów grypy musimy te szczepienia powtarzać corocznie, ponieważ wirusy grypy mutują, czyli mówiąc tylko zmieniają się. Więc no, trzeba się znowu nowego nauczyć w sensie immunologicznym. Wirus RS, przypomnę, że on jest właściwie niebezpieczny w tych skrajnościach wiekowych, czyli w pierwszych 2 latach życia wirus RS jest główną przyczyną hospitalizacji. Proszę sobie wyobrazić, że oddziały pediatryczne są zapełniane właśnie przez dzieci zakażone RS. Konsekwencje pozostają na lata, dlatego że takie dziecko, które przechoruje ciężko zapalenie oskrzelików, ma znacznie większe ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej niż dziecko, które tego ciężkiego zachorowania uniknie. Później, powiedzmy, jak jesteśmy młodzi, zdrowi, piękni, to RS nie stanowi dla nas problemu, to jest katar. Natomiast gdzieś tak około 60, 70, w sposób niestety nieodwracalny i nieunikniony, kiedy odporność po prostu się starzeje, to znowu RS zaczyna być problemem. Mianowicie nieznaczne objawy ze strony górnych dróg oddechowych, a pacjent trafia do szpitala, bo ma zaostrzenie cukrzycy, POHP, choroby wieńcowej, niewydolności krążenia czy choroby nerek. I czasami tych 2 rzeczy się nie wiąże, a powinno się, bo szczepienia przeciwko zakażeniom wywołanym przez RS czy grypę nie służą ochronie tylko przed tą chorobą, nie, służą ochronie przed zaostrzeniem chorób przewlekłych. Ale mówimy oczywiście o populacji osób starszych. No i szczególna grupa, czyli młodzi, czyli te osoby, które po prostu cierpią na choroby przewlekłe, natomiast mają lat 20, 30, 40, mają na przykład chorobę przewlekłą już taką zaawansowaną, z niewielką rezerwą czynnościową i wówczas zakażenie RS też jest groźne. To, że my podajemy szczepienia w sposób kontrolowany, oprócz tego one są wzmocnione adiuwantami, czyli takimi substancjami, które sprawiają, że układ odpornościowy odpowiada lepiej niż bez adiuwantów, no to sprawia, że tej odporności nabieramy. Proszę też zwrócić uwagę, że szczepienia są skierowane nie przeciwko banalnym chorobom jak przeziębienia, nie. Przeciwko tym najcięższym chorobom. One nie są może częste, ale one są w stanie wysłać nas do szpitala, spowodować trwałe następstwa, nas zabić. Takie choroby jak grypa, zakażenia RSV, COVID-19 czy zakażenia pneumokokowe, jeśli oczywiście mamy swoje lata i czynniki ryzyka. Szczepienia przeciwko półpaścowi są bezpłatne dla osób z grupy 65+, plus choroby przewlekłe. I to jest trochę nieszczęście, bo proszę zwrócić uwagę, że udokumentowanie choroby przewlekłej może stanowić wyzwanie, na przykład dla farmaceuty, a farmaceuci się ostatnio zajęli szczepieniami i idzie im to bardzo dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że rekomendacje i tak samo refundacja powinny być proste. Szczepienie jest treningiem układu odpornościowego. My szczepionki dzielimy na 2 duże grupy. Na szczepionki żywe i zabite. Jak coś jest zabite, no to bardzo przepraszam, ale nie ożyje, nie może zmartwychwstać. Oczywiście może powstać wątpliwość, czy w ogóle takiemu choremu pomoże. Nieraz ta odporność, jak w przypadku wspomnianych przez panią chorych onkologicznie, ta całkiem zerowa nie jest, a jednocześnie choroba sprawia, że ci pacjenci no, z konieczności częściej kontaktują się z placówkami ochrony zdrowia, także w sezonie infekcji, czekają w poczekalniach, więc narażeni są bardziej niż osoby, które są zdrowe. A w ich przypadku choroba, która powiedzmy dla młodego, zdrowego czekaństwowi zagrożenia, no mówiła pani o półpaścu chociażby, oznacza przerwanie leczenia. Przypomnę, że półpaśiec jest zaraziwy dla otoczenia, no to na oddział onkologiczny, gdzie jest pełno pacjentów immunosupresji, na pewno przyjęty być nie będzie. Czyli co, przerwie leczenie, które jest tak ważne, bo przy słabej odporności no ryzyko rozwoju powikłań no gwałtownie się zwielokrotni. Natomiast jeśli już pominiemy populację dzieci, no to wszyscy ci, którzy mają zwiększone ryzyko. A ja już wspominałem Państwu o tych 2 warunkach choroby zakaźnej, czyli pierwsza podatność, a druga rzecz narażenie, czyli możliwość zakażenia. I dokładnie tak można te czynniki ryzyka choroby meningokokowej uporządkować. Czyli jeśli chodzi o czynniki osobnicze, to wiek, młody wiek, współistniejące choroby, które sprzyjają ciężkim zakażeniom, przede wszystkim zaburzenia odporności, brak śledziony, czy też brak właściwej jej funkcji. Kolejna sprawa to są te czynniki środowiskowe, przegęszczenie. Myśmy mieli ogniska zakażeń meningokokowych w Polsce, na przykład w koszarach. Podobnie działają również na przykład domy studenckie, też mamy jednorodną populację. W epidemiologii potwierdzono, że ryzyko studentów, zwłaszcza pierwszorocznych, jest wielokrotnie większe niż powiedzmy studentów starszych lat. No i wreszcie wyjazdy. My wyjeżdżając, że tak powiem, rezygnujemy z tak zwanej ochrony populacyjnej, bo wyjeżdżamy do zupełnie innej populacji, gdzie są inne patogeny, jeśli one się przenoszą między ludźmi jeszcze do dodatku drogą kropelkową, czyli łatwo, nie trzeba mieć bliskiego kontaktu, to ryzykujemy. No, przykładem takim skrajnym to są pielgrzymki do Mekki. Ludzie przyjeżdżają z całego świata, występuje wysokie ryzyko choroby meningokokowej. Także jak ktoś z Państwa się wybiera na pielgrzymkę do Mekki, to koniecznie musi się przeciwko meningokokom zaszczepić. Jest to nawet wymagane przez organizatorów tych wydarzeń.
A teraz proszę posłuchać doktora Pawła Grzesiowskiego, głównego inspektora sanitarnego, który mówi o tym, że szczepienie jest opłacalne zarówno dla państwa, jak i samych zaszczepionych.
Niestety myśleliśmy wszyscy, że pandemia spowoduje, że zaczniemy myśleć o chorobach zakaźnych inaczej, a wygląda na to, że ludzie chcą wyrzucić z pamięci ten czas i nie wygląda na to, żeby świat szykował się do kolejnych pandemii, do kolejnych zagrożeń, które no, są właściwie na progu, bo pamiętajmy, że choroby zakaźne właściwie nigdy nie znikły, one nigdy nie zostały zupełnie rozbrojone. Rzeczywiście dzięki powszechnym szczepieniom udało nam się zredukować liczbę zachorowań, nie wiem, na błonicę, na tężec, na odrę w wielu krajach i to jest fantastyczne, ale pojawiają się nowe choroby zakaźne, no jeszcze nie tak skutecznie zwalczane poprzez szczepienia, a dodatkowo w wyniku toczących się wojen, kryzysu pandemicznego, który też spowodował spadek realizacji szczepień, wracają choroby, które kiedyś uznaliśmy już właśnie za dobrze kontrolowane. Próbowałem zrobić takie podsumowanie właśnie, jakie są przeszkody, jakie są bariery ograniczenia szczepień w Polsce. Mamy bariery, które zależą od systemu, od regulacji prawnych, finansowych, kwestii rozliczeń, zaszczepienia itd. To jest jeden obszar. Obszar drugi to jest obszar refundacji, dlatego że pamiętajmy, jeżeli szczepionka jest kosztem dla pacjenta, to zawsze będzie to jakieś ograniczenie. I to muszą zrozumieć w Polsce decydenci, że każda szczepionka to jest inwestycja, to jest wydany pieniądz, ale w dobry sposób. I ten wydatek przełoży się na mniejsze koszty, jeśli ta osoba nie zachoruje. I w takim rozumieniu każda szczepionka, jeśli tylko ma sprawdzoną skuteczność i bezpieczeństwo, powinna dla pacjenta być bezpłatna. Jeśli damy szczepionki za darmo albo za jakieś nieduże pieniądze, mamy szansę zwiększyć ilość zaszczepionych osób. Niektóre szczepionki my stosujemy 100 lat i one są dalej skuteczne, a człowiek, który ma 100 lat, już dawno wymaga wsparcia immunologicznego, wsparcia odporności, dlatego że jego układ odporności się starzeje. Przychodzi taki moment w naszym życiu, że znowu potrzebujemy wsparcia, tak jak dzieci, których układ odporności jest jeszcze nierozwinięty, a nasz układ odporności osób, które przekraczają 60, zaczyna się powoli rozładowywać. Znaczy pamięć immunologiczna zaczyna słabnąć i to jest powód, dla którego powinniśmy w tym wieku wracać do szczepień.
A teraz przyjrzyjmy się grupom ryzyka.
Jak przychodzi pacjent X do mnie do gabinetu i słyszy, że on jest jakąś grupą ryzyka, to on wzrusza ramionami, bo on nie rozumie, co to znaczy grupa ryzyka. To znaczy, że z powodu pani wieku, stanu zdrowia czy innych czynników, na przykład kontaktu z dziećmi, jest pani zagrożona bardziej niż przeciętny człowiek chodzący po ulicy, który tego kontaktu nie ma. Zrobiono takie badanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie porównano 50 rodzin. W jednych byli seniorzy, którzy nie mają na co dzień kontaktu z dziećmi przedszkolnymi, a w drugiej tacy seniorzy byli. Okazało się, że 15 razy częściej ci seniorzy, którzy kontaktowali się na co dzień z małymi dziećmi, zarażali się pneumokokami od tych dzieci, bo dzieci są nosicielami, nie chorują, ale przenoszą tę bakterię. W związku z tym prosty wniosek. Jesteś seniorem czy osobą dorosłą, która ma w swoim otoczeniu dzieci przedszkolne, szczep się przeciwko pneumokokom, bo mimo, że jesteś zdrowy, nie masz żadnych czynników ryzyka, to twoim czynnikiem ryzyka jest to, że masz kontakt z dziećmi. Objęto rozporządzeniem osoby bezśledzione lub po utracie śledzione w wyniku jakichś zabiegów operacyjnych, osoby przed lub po przeszczepieniu komórek macierzystych, osoby po przeszczepach narządów. Te osoby mają darmowe szczepienia przeciwko 10 różnym chorobom. Dodatkowo jeszcze prowadzono szczepienie dla kobiet przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Dla wszystkich kobiet, które nie były zaszczepione jako dzieci, a są w tej chwili osobami dorosłymi i mogą zajść w ciążę. Takie osoby mają dzisiaj uprawnienie do szczepienia za darmo przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Mamy szereg również takich szczepionek, które są podawane do 19 roku życia obowiązkowo, warto o tym pamiętać, jak również szczepienia dla personelu medycznego przeciwko właśnie wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Cała reszta szczepionek jest wobec dorosłych tylko oferowana, zalecana. Trudno liczyć na to, że sami pacjenci się tym zainteresują. My musimy do nich trafić. Dlaczego tak się dzieje, że my mając pewną ofertę, nie upowszechniamy wiedzy o tym. Tego nie rozumiem. No bez promocji dzisiaj nawet najlepszy program profilaktyczny nie wypali. Więc musi być kampania. I to musi być kampania najszersza, jaka może być, czyli z użyciem telewizji, mediów elektronicznych, prasy fachowej, codziennej, bo jak się to przetoczy, to nie raz, to wtedy ma to sens. Przez cały rok są okazje do tego, żeby o szczepieniach mówić. Powinno to być w sposób systemowy zorganizowane. W moim interesie jako lekarza, czy pielęgniarki, czy ZOZ-u, czy szpitala jest też promocja profilaktyki, bo jeżeli my będziemy skuteczni w profilaktyce, to będziemy mieli pacjentów. No bo jeżeli ja dobrze wyszczepię swoją populację, powiedzmy, przeciwko grypie czy przeciwko RSV, to już dowiedziono to w różnych krajach, że jest mniej wizyt. I nie ma tego naporu pacjentów w czasie sezonowej grypy, co dla wszystkich będzie, i dla lekarzy, i dla pielęgniarek będzie ulgą, bo przecież my toniemy pod zalewem pacjentów, prawda, wtedy, kiedy jest sezon infekcyjny. A więc wszystkim to wyjdzie na zdrowie. To musimy po prostu krok po kroku usuwać te bariery, które blokują rozwój szczepień. Po kolei systemowe, prawne, finansowe, organizacyjne, wreszcie mentalnościowe, czyli właśnie tej świadomości pacjentów. Nie da się tego zrobić rewolucyjnie, bo system się wywróci, więc tu musimy krok po kroku, stopniowo przyglądać się, jaka tu bariera i ją po prostu usuwać przy udziale tych osób, które mają na to wpływ. Kolejna sprawa. Brak elektronicznej karty szczepień powoduje naprawdę chaos, bo może być tak, że dziecko zaszczepiło się przeciwko różnym chorobom gdzieś w różnych punktach szczepień, a ja mam pustą kartę szczepień jego, bo on do mnie nie przyszedł. Czyli taki prosty manewr, jak wprowadzenie elektronicznej karty szczepień, rozwiązuje nam mnóstwo problemów, łącznie z tym, że dziecko, które zaszczepi na wakacjach na drugim końcu Polski, ja będę u siebie widział, a to jest mój pacjent. Jak pytam informatyków, to oni mówią, to jest tydzień pracy. W moim pojęciu to musi być wspólna praca ministra zdrowia i inspekcji sanitarnej, bo to są te dwie instytucje, które trzymają nadzór nad szczepieniami. Od nich zależy tak naprawdę kształt prawa i ta forma nadzoru, ale w moim pojęciu naprawdę dzisiaj wprowadzanie tych elektronicznych rozwiązań, tak jak z e-receptami, no to jest kwestia paru tygodni przestawienia systemu na to, że klikamy w komputerze. Każdy z nas odetchnie z ulgą, że nie będziemy musieli z papierową kartą szczepień biegać jak w latach 60. ubiegłego wieku. I tak to powinno wyglądać. I takie systemy, które są dla pacjenta przyjazne. Dla pacjenta przyjazne. To jest podstawa. Ja mam nadzieję, że wejście szczepień dla dorosłych, czyli rozszerzenie tych możliwości, bo pamiętajmy, kalendarz szczepień dla dorosłych rozrósł się tak naprawdę w ciągu ostatnich 4-5 lat. Mamy szczepionkę przeciwko wirusowi RSV, przeciwko półpaścowi. Przypominamy o tej szczepionce, którą powinniśmy co 10 lat aktywować, czyli szczepionka przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi. Mamy szczepienia przeciwko pneumokokom, przeciwko meningokokom, a więc kalendarz szczepień dla dorosłych to jest teraz już około 10 szczepionek, które możemy oferować właściwie każdemu człowiekowi bez względu na stan zdrowia, oczywiście w określonym momencie jego życia. Dochodzi jeszcze szczepionka coroczna sezonowa przeciw grypie, czy jeżeli będą kolejne do szczepienia przeciwko COVID. Czyli mamy tych szczepionek już tak dużo, że powinniśmy zacząć wytwarzać presję na system, bo dotychczas jednak szczepienia dominowały dziecięce, ale teraz, kiedy mamy tak dużo szczepień dla dorosłych, trzeba ułożyć to wszystko, żeby te szczepienia można było realizować. Teraz zbilansujmy, co się bardziej opłaca, szczepić czy chorować. Jeżeli przeliczyć na jakiekolwiek pieniądze, czy na jakiekolwiek inne wymierne wskaźniki przewlekłą chorobę, i na przykład ten nieszczęsny popółpaścowy, dramatyczny zespół bólowy, tą neuralgię popółpaścową, no to może się okazać, że koszty leczenia tego przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat urastają do takich rozmiarów, których nikt sobie nie zdaje sprawy, bo to są wizyty regularne u neurologów, branie leków, refundowanie leków przeciwbólowych, różnego rodzaju rehabilitacje, terapie i tak dalej. Więc pytanie znowu, czy nas na to stać, prawda? Czy stać nas na to, żeby co miesiąc płacić konkretne pieniądze na wyprowadzanie człowieka już z zaistniałych problemów, czy nie lepiej jednorazowo zasponsorować szczepienie, które zredukuje ilość tych osób po 90%. Cieszę się z tego, co już osiągnęliśmy, bo widzimy, że Polacy chętniej się szczepią. Mamy coraz więcej szczepionek. I to jest też taki moment, który powinniśmy podkreślić, że każda wizyta u każdego medyka jest dobrą okazją, żeby o tych szczepieniach wspomnieć, żeby dać tę ulotkę w rękę i żeby powiedzieć, proszę się zastanowić. Nie musi pani podejmować dzisiaj decyzji, nie jutro, ale proszę sobie poczytać. jakie szczepienia mamy, przeciwko jakim chorobom i kto w pierwszej kolejności powinien się szczepić.
Dlaczego odporność po 65 roku życia tak gwałtownie spada? I co oznacza termin immunostarzenie? Posłuchajcie Państwo profesora Adama Antczaka, kierownika Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej.
Seniorzy to jest grupa również bardzo, bardzo mocno narażona na zakażenie i ciężki przebieg zakażeń. Wraz z wiekiem starzejemy się. To piękne słowo starzenie, ono obejmuje nie tylko skórę, staje się wiotka, czy powiedzmy gorszy układ ruchu, kręgosłup nam wysiada i tak dalej, ale także obejmuje pojęcie immunostarzenia się. Odporność osoby starszej jest mniejsza, on się po prostu słabiej broni przed zakażeniami. Z wielu różnych powodów tu nie miejsce, żeby to rozwijać, ale krótko mówiąc, osoba w podeszłym wieku, im starsza, tym gorzej, łatwiej zakaża się, dochodzi do łatwiejszego namnażania się wirusów czy bakterii wewnątrz organizmu takiej osoby. No a jeżeli łatwo dochodzi do namnażania, to też następstwa takie zdrowotne takich zakażeń są dużo bardziej niebezpieczne niż u ludzi młodych. Krótko mówiąc, dochodzi łatwiej do ciężkiego przebiegu zakażeń, w tym zapaleń płuc na przykład, czy covidowych, czy grypowych, czy pneumokokowych. A także konsekwencji takich ciężkich zapaleń płuc, jakimi są na przykład niewydolność oddechowa, konieczność hospitalizacji, często pobyt w intensywnej terapii, czyli w takich skrajnych już przypadkach zakażeń, no i wreszcie zgonów. Te zagrożenia osób starszych są bardzo poważne i one się nasilają wraz z wiekiem. I jeszcze są takie konsekwencje tych zakażeń, których zwykle nie kojarzymy z zakażeniem, to znaczy konsekwencje sercowo-naczyniowe. Czyli zakażenia wiodą do udarów mózgu, do zawału serca, do dekompensacji wydolności serca, to po pierwsze. No a druga rzecz to u osób starszych bardzo często dochodzi też do pogorszenia się funkcji ośrodkowego układu nerwowego i na przykład będziemy mieli gorszą pamięć, czy będziemy łatwiej zapominać różne rzeczy, czy nie będziemy w stanie pewnych rzeczy przyswoić. No i w skrajnych przypadkach pojawiają się otępienia i te otępienia, które zwykle kojarzymy z innymi historiami, one mają bardzo ścisłe powiązanie z zakażeniami. Czyli zakażenia wiodą do otępień. Współchorobowość czy wielochorobowość to jest zjawisko, które jest powszechne u osób w podeszłym wieku. No i łatwo to zapamiętać, mianowicie u osób plus 65, no to właśnie mniej więcej 65% osób ma co najmniej dwie współchorobowości jakieś. No to są albo przewlekłe choroby układu oddechowego, albo serca, albo cukrzyca, osteoporoza, no różne takie historie, przewlekła choroba nerek. I teraz te współchorobowości nakładając się na czynnik demograficzny, o którym powiedzieliśmy, czyli wiek plus współchorobowości, no to już jest mieszanka wybuchowa, dlatego że tutaj te zakażenia przebiegają jeszcze ciężej, czyli na przykład obecność cukrzycy, czy obecność otyłości, przewlekłej operacyjnej choroby płuc ułatwia zakażenie znowu. Przebieg jest znacznie cięższy w takich sytuacjach, ze wszystkimi konsekwencjami, które wcześniej wymieniłem. I tutaj RSV no jest idealnym przykładem, bo RSV to jest taki wirus, który jest bardzo agresywny. On jest w sumie groźniejszy niż wirus grypy na przykład. On jest takim zawodnikiem wagi ciężkiej. Daje liczne powikłania u osób starszych, podkreślam. W przypadku półpaśca to też jest coś, co jest, bym powiedział, społecznie lekceważone. To znaczy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że półpaśiec nie musi być łagodną chorobą i często niesie ze sobą różne następstwa. To jest choroba, która nie jest zakażeniem de novo, czyli nie zakażamy się wirusem, tylko reaktywujemy wirus, który już w nas jest, w sytuacjach jakiejś immunosupresji, osłabienia. Natomiast po pierwsze sam półpasiec może mieć bardzo ciężki przebieg. No, takie skrajne przypadki to są właśnie półpasiec głowy i szyi, kiedy dochodzi na przykład do potwornych bólów głowy. Ale także w obrębie klatki piersiowej on ma duże znaczenie, szczególnie jeśli to jest starsza osoba i z chorobami układu oddechowego. Lepiej zapobiegać, to jest znacznie łatwiejsze, znacznie tańsze. No i chroni nas właśnie przed nie tyle wystąpieniem takich chorób, bo to nie do końca o to chodzi tylko. Bo oczywiście można być zaszczepionym i nie zachorować, ale istotniejsze jest to, że nawet jeśli by nam się przydarzyło taka choroba, zakażenie, to ono będzie miało charakter łagodny i nie będzie prowadziło do powikłań i długotrwałych następstw.
Na stronie www.gov.pl możecie Państwo sprawdzić, jakie szczepienia są zalecane dla osób starszych. Są to m.in. szczepienia przeciwko grypie, pneumokokom, przeciwko tężcowi błonicy krztuścowi, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, przeciwko COVID-owi, przeciwko półpaścowi, przeciwko RSV i jeszcze kilka innych. Jaki tu się pojawia problem? Ano taki, że część tych szczepień jest zalecanych, ale tylko niewielki ułamek refundowanych. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, mówi Małgorzata Żurakowska.